Drodzy bracia i siostry, bardzo się cieszę, że mogę tutaj usługiwać, że mam ten przywilej. Mam pozdrowienie ze zboru w Wuppertalu od braterstwa Najderek i od mojej żony. Temat, który będziemy dzisiaj rozpatrywać, jest z Ewangelii Jana, 7 rozdział, a 17 werset. Jeżeliby kto chciał czynić wolę Jego, ten będzie umiał rozeznać, jeśli ta nauka jest z Boga, czyli ja sam od ciebie mówię. Więc my będziemy się zastanawiać nad nauką, nad doktryną, jakie miejsce ma doktryna, jakie miejsce ma nauka w naszym dzisiejszym życiu. Słowo nauka albo doktryna dla wielu chrześcijan jest gorsząca. Każda denominacja widzi, że ich własny system doktrynalny jest niedoskonały. Dlatego przez wzajemną zgodę wydaje się, że lud chrześcijański jest skłonny ignorować doktrynę. Oni myślą, kiedy oni są po tyle stulecia tak zamieszani, że ta rzecz nigdy była jasna i będzie jasna. To jest duży błąd. Trudność z chrześcijanami dzisiaj jest, że stopniowo odeszli od tych doktryn. Stopniowo przyjęli ciemność zamiast światła, stopniowo przyjęli ducha Babilona i niewola ludzkich tradycji i wyznań. Zamiast unikać doktryn, powinniśmy widzieć, że oni są nam bardzo potrzebne i że oni są środkiem, które łączy lud Boży. Doktryny Chrystusa i apostołów są nam potrzebne, aby usunąć ogrodzenie wyznań. Do Żydów w 10 rozdziale, a 35 i 36 wersie czytamy: przetoż nie odrzucajcie ufność waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc odnieśli obietnicę. Słowo Boże jest nieodmienne. Tak już było pokazane w przymierze z Abrahamem, gdzie czytamy do Żydów 6 rozdział, a 13 werset: albowiem Bóg obietnicę czyniąc Abrahamowi, gdy nie miał przez kogo większego przysiąc, przysiąg przez siebie samego. I w 6 rozdziale, a 18 wersecie czytamy: abyśmy przez dwie rzeczy nieodmienne warowną pociechę mieli my, którzyśmy się uciekli ku utrzymaniu wystawionej nadziei. My mamy przez dwa rzeczy pociechę. I tutaj widzimy, że to dwa rzeczy, które są nieodmienne. Jedna rzecz, która jest nieodmienna, to jest Słowo Boże. A druga rzecz, która jest nieodmienna, to widzimy w tym wersecie właśnie jest pokazane, że Bóg jeszcze podpał tą rzeczą z przysięgą. I widzimy, że Słowo Boże jest nieodmienne. Dlatego też możemy się dziwić, dlaczego dzisiaj tyle różnych jest pojęć na podstawie różnych doktryn. Nawet niektórzy przyjaciele mówią, doktryna nie zbawi. To nasza miłość jest potrzebna. Przy tym zapomina, że jesteśmy nie z naszych uczynków usprawiedliwione, ale przez wiarę, za darmo i że usprawiedliwienie jest boskim dziełem, a nie naszym. Jeżeli doktryna nie jest ważna, to gdzie mamy się spotkać? Jeżeli doktryna nie jest ważna, to możemy iść do różnych kościołów i tam się spotkać, to możemy się modlić, śpiewać i tak dalej. Ale jeżeli doktryna jest ważna, to się spotkamy tam, gdzie najbardziej jesteśmy przybliżone do myśli tych, które tam są rozprowadzone. W pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, a 22 werset, oczyszczając dusze wasze w posłuszeństwie prawdy przez Ducha Świętego ko nieubłudnej braterskiej miłości, z czystego serca jedni drugich miłujcie uprzejmie. Więc tu jest pewna myśl, że jest wymagane posłuszeństwo prawdy. My musimy odłożyć ludzkie teorie i trzymajmy się Ewangelią Chrystusa. Doktrynę dawał nam Jezus i jego 12 apostołów. I dlatego też czytamy u Mateusza w 15 rozdziale, a w 9 wersecie. Lecz próżno mnie są, nauczając nauk, które są przykazania ludzkie. Było to w Niemczech, może już 40 lat temu, była pewna siostra, która się nazywała Dollinger i ona pamiętała czasy brata Russella. Także ona dożyła duży wiek, ona miała chyba ponad 100 lat. I ona mówiła nam tak, że jak zmarł brat Russell i przyjechał Rutherford do Niemiec, to ona mówiła, że zaraz uczuli, że coś jest inaczej. Tak więc nasz podstawowy tekst też sugeruje, jeżeli by kto chciał czynić wolę Jego, ten będzie umiał rozeznać, jeśli ta nauka jest z Boga, czyli ja sam o ciebie mówię. Tak więc badacze uważają bardzo szybko, jeżeli są przedstawione rzeczy, które się nie zgadzają z prawdą, która jest u nas w literaturze podana. Także widzimy i działa się w ostatnim czasie, że dużo braci zauważało bardzo szybko, że coś jest inaczej. Także widzimy w czasopismach ruchu i w innych publikacjach, jak na przykład na stronie internetowej ruchu w Niemczech, że coś jest inaczej. W wykładach sług ruchu są krytykowane te bracia, które bronią prawdy i przedstawione rzeczy przez tych braci nie odpowiadają prawdy. Czy widzimy w tych rzeczach Boga? Oczywiście, że nie. My widzimy, że coś się zmieniło. Doktryny Biblii odnoszą się do grzechu, jego przebaczenia i warunku przebaczenia. Niektóre mogą się pytać, dlaczego mamy tyle różnych zdań i dlaczego jest to tak ciężko do rozumienia. Do Galatów w pierwszym rozdziale, a w 6 wersecie czytamy: dziwuję się, iż tak prędko dacie się przenosić od tego, który was powołał ku łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Krótko po śmierci apostołów przyszedł przeciwnik i zasiał ziarno fałszywych doktryn. Używając ludzkich ust i ludzkich piór, dzięki dumie i ambicji. I tak ciemność stała się tak wielka. Niektórzy nauczyciele ruchu, które mają stanowisko w ruchu, dobrze wiedzą o fałszywych doktrynach nauczane w ruchu. Boją się jawnie przyznać te błędy, bo by stracili stanowisko. Albo najpierw rozumieli błędy, a jak dostali większe stanowiski, popali błędy. Mamy w Niemczech dobry przykład, tak też postępowane z Lutrem w Weimarcji. Po przesłuchaniu jego przed cesarzem, w którym on się nie wycofał ze swoich pism, proponowane jemu stanowisko i zarobek w Trier. Na co Luther odpowiedział: oto dowód, że wy jesteście od diabła. Nasi przodkowie próbowali coraz bardziej wyjść z ciemności i wrócić do światła. Robili błąd trzymania się wyznań i teorii przeszłości. Nie popełniajmy tego samego błędu. Oderwijmy się całkowicie od każdego autorytetu poza Słowem Bożym. Jezus daje nam klucz do jasnej znajomości Jego doktryn. Musimy być w pełni poświęcone Bogu, w pełni pragnąć poznać wolę i plan Boga. Aby widzieć prawdę z boskiego punktu widzenia, musimy zbliżyć się do Boga. Jeżeli patrzymy na ten temat, to możemy dać różne przykłady ze Starego Testamentu. I w tych przykładach widzimy obrazy. Czwarta księga Mojżeszowa, 11 rozdział, a 4 werset. A lud pospolity, który był między nimi, chciwością wielką zjęte, odwracał się i płakali też synowie Izraelce, mówiąc: któż nas nakarmi mięsem? Oni mieli mannę, ale chcieli inne rzeczy. Więc tutaj mamy dobry obraz. Manna, obraz na teraźniejszą prawdę, ale tutaj lud mówi: któż nas nakarmi mięsem? I tak Bóg dał im, czego żądali, ale też karał ich. W czwartej księgi Mojżeszowej, 11 rozdział, a 31 werset czytamy: zatem wyszedł wiatr od Pana. Wiatr reprezentuje kontrowersję przez głoszenie prawdy i sprzeciwianie się błędu. Pan usunął barierę, które do tego czasu powstrzymali ten wiatr, czyli fałszywe nauki. I czytamy w 31 wiersze: zatem wyszedł wiatr od Pana i porwawszy przepiórki od morza, spuścił je na obóz. Z jednej strony jako na jeden dzień chodu, z drugiej strony także jako na jeden dzień chodu. Około obozu, a jakoby na dwa łokcie byli nad ziemią. Duża liczba przepiórek, około 25 kilometrów na każdej stronie obozu, pokazuje liczne formy nauki przeciw okupu. W trzech okresach, i tu mamy okres w żniwie żydowskim, w okresie przejściowym i w żniwie wieku Ewangelii. I tak więc widzimy, tutaj może angielskie tłumaczenie dobrze oddaje myśl, że oni lecieli dwa łokcie ponad ziemią, bo niektóre niemieckie tłumaczenie, nie wiem jakie jest w polskim dokładnie, sugerują, jakby leżeli. Ale tu jest właściwe, że oni... they are flying only 2 cubits above the earth. Że oni lecieli około 2 łokci nad ziemią. Przedstawia łatwy dociąg do tych nauk przeciw okupu. Zbierane przepiórek przedstawia zbieranie argumentów, które podpierają błąd. I tak więc mamy przedstawione na przykład w 9 tomie, a w stronie 60, że byli takie nauki jak na przykład Żydzi. Żydzi nauczyli, podczas gdy oni nadal wierzyli, że Jezus był Mesjaszem i jako taki był Synem Bożym, a także Synem Człowieczym, mimo to mieli pojęcie, że być zbawionym Żydem musi przestrzegać prawa Mojżesza. Więc tutaj mamy pośrednie zaprzeczanie okupowi. To znaczy, Jezusa ofiara wystarczy, mówią, ale musisz w dodatku do tego jeszcze wypełnić zakon. Tak więc widzimy pośredni błąd przeciw okupu. Oni, Żydzi, w ten czas zbierają przepiórki przez 36 godzin. To mamy powiedziane w Biblii, że cały on dzień i przez całą noc i nazajutrz przez wszystek dzień. Tyle przez 36 godzin. 36 jest jakoby wynik 6 razy 6, co reprezentuje kompletne zło. W 4 Księgi Mojżesza, 11 rozdział, a 32 werset, a kto najmniej nazbierał, miał 10 homerów. Żydowski homer był największą miarą. Liczba 10 tu reprezentuje pełna ludzka i duchowa zdolność. Pełna ludzka, duchowa, ale nieboska zdolność. Byli zbierane tyle nauk przeciw okupowi, ile ludzka i demoniczna pomysłowość mogła wymyślić. 4 Księga Mojżeszowa mówi dalej, i nawieszali ich wszędzie sobie około obozu. Reprezentuje rozpowszechniona praca ogłoszenie błędu. I dalej w 33 wersecie, mięso jeszcze było między zębami ich niezeżwane, gdy gniew pański zapalił się na lud i pobił pan lud od plagą bardzo wielką. Ta wielka plaga, która tutaj jest wspomniana, to jest strata prawdy. Tak więc widzimy, że ci, którzy przyjmują błędy, szybciej, prędzej lub później, oni też zgubią prawdę. I to jest plaga. Strata prawdy to jest plaga. Jeżeli patrzymy na prawdę, to według przypowieści 4 rozdział 18 werset wierzymy, że ta prawda jest stopniowo podana. Co pokazuje, że prawda była podawana stopniowo w coraz większym stopniu. Czyli prawda jest nie nowa, tylko ona jest jaśniej, wyraźniej. To, co kiedyś było podstawą, zostanie podstawą, ale są dodatkowe rzeczy dodawane. Tak samo widzimy, że manna to sugeruje, kiedy czytamy 4 Księgi Mojżeszowej, 11 rozdział, a 9 werset. Gdy bowiem padała rosa na obóz w nocy, padała też manna nań. Co pokazuje, że prawda idzie za prawdą. Prawda na czasie musi się zgadzać z poprzednio podawaną prawdą. My wiemy, dzisiaj jest często używany ten argument, a brat Russell się mylił, a brat Johnson się mylił, ale tutaj my widzimy, że są podstawowe prawdy, które są podawane przez członków gwiezdnych, przez brata Russella, przez brata Johnsona, które się nie zmienią, które są podstawą i które powinny się zostać, które dzisiaj są poruszane przez ruch. Mamy, mam tutaj wyciąg z wykładu brata Hetmana w Chicago na konwencji 1987 rok. Mówił na temat prawda na czasie jej zarządzenia. To prawda sprawia, że orle się zgromadzą, duchowe orle, z których, jak wierzymy, my jesteśmy szczęścią. Naprawdę, drodzy bracia, my nie potrzebujemy świeckiego ruchu misyjnego, żeby służyć Ewangelii. To padlina prawda, prawdy, jaki posiadamy, wiąże nas razem, a nie nasze stowarzyszenie w świeckim ruchu misyjnym, czy w domu biblijnym, czy czymkolwiek. To wcale nie ono. Tym, czymś jest prawda, ponieważ prawda jest o wiele większa i szersza niż my wszyscy razem wzięci. My jesteśmy jedynym małym ułamkiem ludu prawdy. W połowie 50. podjęto próbę zamiana świeckiego ruchu misyjnego w sektę. Na szczęście brat Joliu zawsze był na miejscu, osoba gotowa do działania, żeby odpierać błędy, tak jak czynił to brat Johnson i on często je odpierał. Tak więc widzimy, ja jeden brat, jak ostatnio widziałem, pokazał mi z literatury ruchu i tam widziałem, że dziś, jeżeli ktoś nie uznaje Snydera za wodza, to natychmiast według ruchu znajduje się w najciemniej ciemności. Jak to jest możliwe? Czy on tak szybko może oddawać swoją wiarę w Jezusa? Czy on tak szybko odstąpi od prawdy, którą on nauczył się? Tylko ze względu na to, że Snydera za wodza nie uznaje? Ale w literaturze ruchu tak jest pokazane. I tam można tam czytać. Ostatnio wkrótce niedawno takie zdanie czytałem odnośnie jednego brata, który był reprezentantem w Anglii i który wypowiedział się, że nie uznaje Snydera. Natychmiast był w najciemniej ciemności. Jeszcze podam cytat brata Roberta z Anglii. Podam wam stosowny przykład. Jest pewien brat, on jest bratem z prawdy, chociaż nie jest w prawdzie Epifanii, a on twierdzi, że wszyscy bracia powinni się zbierać się razem. Dla zasady, czy jesteś w DON, czy w PBI, czy w świeckim ruchu misyjnym, czy gdziekolwiek indziej. Wszyscy powinni być razem, ponieważ Chrystus nie jest podzielony. Ale czyniąc to, rezygnuje on z prawdy na rzecz pokoju, a Biblia mówi, że prawda najpierw jest czysta, a potem pokojowa. Nie ma sensu mieć pokoju, jeżeli traci się czystość. Czystość musi być na pierwszym miejscu. Dalej cytuję, to trochę dłuższy cytat, ale w moich oczach bardzo ciekawe. I związane z naszą treścią też. Tak więc trochę beztroski, niedbalstwo ze strony tych, którzy powinni wiedzieć lepiej i którzy nie chcą podjąć działań tylko dlatego, żeby zachować pokój. Widziałem to w pewnym zborze 50 lat temu, Pewien brat nie chciał żadnych problemów w zborze. Chciałby wszyscy byli razem. A gdy wybuchło przesiewanie, on nie chciał, żeby ktokolwiek bronił prawdy i żeby nie zaczynał sporów w zborze. Kiedy ten spór się zaczął, siedzieliśmy tam przy stole i wszyscy jedliśmy kanapki. A gdy zaczął się ten spór, on zwinął swe kanapki, potknął to, co miał w ustach i powiedział, że nie zamierza więcej tego słuchać. I poszedł. On uważał, że pokój powinien być na pierwszym miejscu. Ale jeśli pozwolicie, by spokój stał się najważniejszy kosztem prawdy, to jest to błąd. Najpierw bronimy prawdę. Prawda najpierw jest czysta, a potem pokojowa. Wszyscy powinni być naprawdę czujni na niebezpieczeństwo szyjące na nas pod tym względem. Wszyscy członkowie zboru jednocześnie są jednostkami. Każdy z was ma sumienie. Nie idźcie drogą, który idzie zbór, jeśli to gwałci wasze sumienie. Ponieważ w zasadzie właśnie na tym punkcie jesteśmy próbowani sumienia. Mieliśmy jeden przykład ze Starego Testamentu, który właśnie pokazał, że Izraelici szemrali ze punktu widzenia, że oni mieli mannę, oni chcieli mieć mięso. Więc takie jest szemranie wobec nauk, wobec doktryny i nasuwa się inne, może nie nowe, może nawet stare błędy się nasuwa i się i wrócą te błędy, które już kiedyś byli, wrócą na nowo do ruchu, które kiedyś na innych miejscach byli nauczone przez innych osób, które stracili prawdę. Tak więc widzimy, że 1 Koryntian 10 rozdział, a 9 werset mówi: ani kuszmy Chrystusa, jako niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. 1 do Koryntian 10 a 9. Nie kuszmy Chrystusa. Tak więc widzimy, że tutaj idzie apostoł Paweł zaś z powrotem do Starego Testamentu. I ta historia w Starym Testamencie jest zapisana w Czwartej Księgi Mojżeszowej, 21 rozdział, od 4 do 6 werseta. I czytamy tam tak. Potem ruszyli się od góry Hor drogą ku Morzu Czerwonym, aby obeszli ziemię edomską. I utrudził się lud bardzo w onej drodze. Przetoż mówił lud przeciwko Bogu i przeciw Mojżeszowi. Przedżeście nas wywiedli z Egiptu, aby my pomali na tej puszce, bo nie masz chleba ani wody, a dusza nasza obrzydła sobie ten chleb nikczemny. Ja tu używam w polskim Biblię Gdańską, bo widziałem, że bracia tak używają. Chociaż niektóre wyrazy dla mnie są trochę ciężkie. Tak więc ja też słyszałem, że bracia w Polsce nawet mają tak trochę problemy ze starym językiem polskim, które tu nieraz jest używane. Więc tutaj jest mówione, że oni szemrali, że nie ma chleba ani wody. I tak więc widzimy, że tu chodzi zaś o nauki. Historia nam pokazuje, że Edomici zabronili przejściu Izraelu, musieli obejść Edom. Podróż był ponury. Edom to obraz chrześcijaństwa. Lud pański chciał do pozafiguralnego Kanaanu wziąć skrót. przez chrześcijaństwo. I w takim sposobie szukali pokoju od prześladowania i szukali reformy. Dlaczego wysiłek był zrobiony w chrześcijaństwo? Aby wprowadzić złagodzenie przez ziemskie reformy. Ani kuśmy Chrystusa, mówił apostoł Paweł. Kusić Chrystusa to znaczy utracić uznanie dla rzeczy duchowej. My mamy wiele i czystą prawdę mieliśmy w ruchu. Ale się okazuje, że niektórzy nie tylko wprowadzali błąd, a inne szukają jakoś usprawiedliwienia dla tego błędu. I idą i dodają jeszcze innych błędów do tych błędów, żeby usprawiedliwić błąd, który w ruchu był głoszony. Wyrażają oni mało uznanie dla rzeczy duchowych. Jest to kuszenie Chrystusa. Rzeczy, które były jasne, przedstawione przez członków gwiezdnych, przez brata Russella i przez brata Johnsona, są tutaj zaś mieszane z błędami, które wcześniej nawet Rutherford wprowadził. I w tym widzimy, że nie mamy kusić Chrystusa. My widzimy, że tutaj Izrael był karany za ten grzech, że oni chcieli chleba i wodę zamiast manny. I tak więc widzimy, że Bóg karał ich i byli wysłane ogniste węże. Także Mojżesz musiał wywyższyć wąż, który był z miedzi i każdy, który patrzył na ten, każdy, który był ukuszony i patrzył na ten wąż, jednak był zbawiony. Tak więc jest naszym zadaniem, jeżeli popadaliśmy w ten błąd, patrzeć na ten wąż, który Mojżesz wywyższył, żeby być zbawione od tych błędów. Jeżeli patrzymy na trzeci taki przykład, i to mamy w ósmym rozdziale ósmego tomu epifanicznego, i tam mamy oczyszczenie i poświęcenie Lewitów. Jest niezaprzeczalnym faktem, że wśród tych, którzy w czasie wieku Ewangelii mienią się być ludem Bożym, znajdują się trzy grupy. Poświęceni, usprawiedliwieni oraz grzesznicy. I tak więc brat Johnson pokazuje na to, że byli w wieku Ewangelii symboliczne lewici, którzy całe ich życie byli tylko usprawiedliwione. Mimo tego, że się nie poświęcili. Do końca życia byli usprawiedliwione. I oni służyli nawet Kościołowi. Oni pisali bardzo ważne książki, które były pomocne kapłanom. Na stronie 482 czytamy tak. W poprzednich rozdziałach tego tomu podane zostali dowody zgodne z faktami i typami, że lewitami wieku Ewangelii są usprawiedliwieni z wiary. Dalej, strona 484. W odniesieniu do wieku Ewangelii słowo oczyszczenie używane jest w Biblii w wąskim i szerokim znaczeniu. W znaczeniu szerokim odnosi się ona do umycia jednostki. Po pierwsze, z potępienia grzechu, co następuje przez krew Chrystusa, oraz drugi, z mocy grzechu, co następuje przez słowo wsparte opatrznością Bożą. Patrząc na te procesy przedstawione w odnośnie części wersetu 7, stwierdzamy, że występują trzy rzeczy. Kropienie lewitów wodą oczyszczenia, ogolenie ich ciała, ogolenie całego ciała oraz upranie ich czat. Jeżeli patrzymy na ten obraz, to się pytamy, co pokazuje kropienie lewitów wodą oczyszczenia. Jeżeli bierzemy czwartą księgę Mojżesza i tam widzimy w 8 rozdziale, a w 7 wersecie, że tam jest mówione, że lewici byli kropione przez wodą oczyszczenia. Jeżeli pytamy się, co to jest woda oczyszczenia, ta woda jest ta sama, co występuje w 4 Mojżeszowej 19 rozdziale 9 i 17, kiedy tam widzimy razem ze ścieniem przybytku, jak brat Usy wytłumaczył, że tam było popiół, czerwony jałowice mieszane z wodą i było używane, żeby oczyścić Izraelici. Ta sama woda jest więc tutaj używana, żeby oczyścić, pokropić lewitów. W 4 Księgi Mojżeszowej, 19 rozdział, a 9 werset czytamy: i zbierze człowiek czysty popiół onie jałowice i wysypi go przez precz za obóz na miejsce czystym, a będzie dla zgromadzenia synów izraelskich chowane do wody oczyszczenia, gdyż jest ofiarę za grzech. Sam popiół czerwonej jałówki przedstawia wspomnienie, historię starożytnych godny, zawarte w Starym Testamencie. Żywa, bieżąca woda reprezentuje postępująca prawda w antytypach. Tak więc widzimy, że właśnie, ażeby oczyścić lewitów, była używana prawda. Tak więc widzimy, że ta prawda jest bardzo potrzebna, ażeby takiego wierzącego człowieka doprowadzić do stanu usprawiedliwienia. Jeżeli, tak jak myśmy mówili, że prawda jest tu postawiona w typach, popiół pokazuje nam typ, a antytyp to jest woda żywa. Typy z reguły zawierają trzy rodzaje prawd. Jest to historyczna, etyczna i naprawiająca. I tak samo też antityp zawiera te same trzy rodzaje prawdy. W oczyszczeniu lewitów mamy też pokazane wypranie czat. W symbolach biblijnych o Słowem Bożym w jego funkcji oczyszczania od mocy grzechu mówi się jako o symbolicznej wodzie. Na to możemy pokazać Efezów 5 rozdział, a 26 werset: aby go poświęcił, oczyściwszy omyciem wodę przez słowo. Tak więc widzimy, że to słowo jest potrzebne. To słowo jest potrzebne, żeby człowieka doprowadzić do pokuty. I w tych trzech rzeczach, co myśmy tu mieli pokazane, w 7 wersecie, pokropienie wodą, potem golenie brzytwą całe ciało i uprawsze szatę, jest to symbol na pokutę. 7 werset pokazuje nam pokutę. My czytamy w 8 tomie, strona 494. Gdy pokutujący grzesznik uczyni to, co może, by przy pomocy słowa oczyścić swe dobre cechy, wstrzymających się z ich wad, kończy on proces pokuty. Antytyp na wiek Ewangelii, oczyszczenia lewitów przedstawione w typie zawartym w czwartej księgi, 8 rozdział, 6 i 7 werset. Tak więc tutaj mamy pokazane pokutę. Werset 8 jednak pokazuje nam wiarę. Jeżeli człowiek pokutuje i w tym momencie, kiedy on uwierzy, to on natychmiast jest usprawiedliwiony. W figurze widzimy to w 8 wersecie. I w 8 wersecie mamy tam 3 ofiary. Mamy ofiarę całopolenie, ofiarę śniedną i ofiarę za grzech. Te 3 ofiary przedstawiają nam, bo tutaj jest ofiara śniedna. Ona, ofiara śniedna pokazuje nam nagłoszenie Słowa Bożego. I razem wzięte te 3 ofiary pokazują, że była ofiara całopalenia, czyli było głoszone, że Bóg akceptował ofiarę Jezusa Chrystusa. Przyjęcie ofiary jest pokazane w ofierze całopalenia. I że to ona wystąpiła razem z ofiarą śniedną, tu widzimy, że tym lewitom w wieku Ewangelii było ogłoszone, że Bóg przyjął ofiarę Jezusa Chrystusa. A sama ofiara Jezusa Chrystusa jest przedstawiona w trzeciej ofierze, ofiara za grzech. Cielec na ofiarę za grzech. I cielec na ofiarę za grzech pokazuje nam ofiarę Jezusa Chrystusa, ofiarę całopalenie, przyjęcie przez Boga i ofiara śniednia, głoszenie tych wszystkich rzeczy dla lewitów w wieku Ewangelii. Więc im była głoszona, że wy, jeżeli pokutujecie i wierzycie, jesteście usprawiedliwione. To nam pokazuje werset 8. Głoszone. Co było głoszone? Po pierwsze, przez tymczasowe przebaczenie ich grzechów. Po drugie, tymczasowe przypisanie im sprawiedliwości Chrystusa. I po trzecie, nawiązanie z nimi przyjaźni z Bogiem. Wszystkie te 3 rzeczy wyłącznie należą do Ojca. Jest to sprawa Boga. Bóg usprawiedliwia, przebacza, Bóg przebacza grzesznikowi, przepisze mu sprawiedliwość Chrystusową i nawiąza przyjaźń z Nim. Wszystkie te rzeczy są rzeczy, które od Boga wychodzą. Jeżeli patrzymy na tę ofiarę, to widzimy, że wszystkie te rzeczy były głoszone lewitom, co przynosiło zaszczyt Bogu, Jego planie, Jego charakterowi, Jego dziełom. Ofiara śniedna pokazuje więc, jak zrealizowane jest składanie ofiary przez wierną służbę na rzecz Boga w postaci głoszenia prawdy. Jeżeli patrzymy na jeszcze końcowe myśli, usprawiedliwiając wierzącego grzesznika i przyjmując go do stanu przyjaźni, Bóg wyraźnie manifestuje zatem, że przyjął Chrystusową ofiarę za grzeszników. Czyli to, że Lewita mógł pokutować i przez wiarę być usprawiedliwiony, pokazuje nam, że Bóg przyjął okup Jezusa. I dlatego też można tu powiedzieć, że ci, którzy mówią, że ci usprawiedliwione, którzy się nie poświęcą, stracą usprawiedliwienie, to jest pośredni błąd przeciwko okupowi. Na podstawie wielu wersetów oczywiste jest, że Biblia uczy, iż przebaczenie przez Boga pokutującemu i wierzącemu grzesznikowi jest dowodem przyjęcia przez Niego Chrystusowej ofiary za grzech. I jeszcze jedna myśl dla tych, które mówią, że usprawiedliwienie to jest proces. Krótko, ja już miałem inne cytaty, ale ten cytat jest inny w związku z naszym tematem. 8 tom, strona 508. Sprawiedliwość może stać się czyjąś własnością natychmiast tylko i wyłącznie przez przepisanie, a ponieważ staje się ona naszą chwilę okazienia przez nas odpowiedniej wiary, musi to następować przez przepisanie. Więc tu następuje żaden proces. Tu jest rzecz, która jak człowiek wierzy, natychmiast jest usprawiedliwiony. I tu mamy usprawiedliwienie tymczasowe i też można to odnosić do dalszych kroków, ale w tym też nie ma procesu w takim sensie, bo jeżeli to dotyczy Kościoła, to tam widzimy, że tam jeszcze jest usprawiedliwiony, ożywiony, ale to nie dotyczy nas. Tak więc, drodzy bracia i siostry, wkrótce chciałem pokazać, że to jest doktryna ważna, że to jest podstawa naszej wiary, jak mamy żyć, jak mamy pokutować, jak mamy wierzyć i jak możemy być usprawiedliwione, jak Bóg pokazuje, że On przyjął ofiarę Jezusa i dlatego to jest najważniejszy punkt, w naszym życiu i które Bóg nas pokazał i jasno wytłumaczył przez sług gwiezdnych i przez to również brata Russella, jak i brata Johnsona, przez brata Żolego. I te rzeczy mamy i te rzeczy szanujemy i przy tych rzeczach zostaniemy. Z tej lekcji życzę wiele łaski i błogosławieństwa Bożych.